Jak miło o poranku w czwartek usłyszeć głos Piotra Wita, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana prezesa, witam państwa. No, Paryż zrobił się dziwny w tych dniach. To jest pejzaż miejski po bitwie. Człowiek się czuje nieswojo. W sobotę i niedzielę nikt nie wybija szyb, nie pali samochodów, nawet na Champs-Élysées. Radio państwowe przemówiło po 60 dniach strajkowego milczenia. No, przemówiło w ograniczonym zakresie. Tylko dzienniki i główna audycja polityczna. Poza tym strajk. W każdym razie opera podniosła kurtynę zapuszczoną 2,5 miesięcy. Wielka fala oburzenia opada. Morze cofa się, wciągając swą ślinę, jak mówił poeta. Jest pustawo na ulicach, nie ma turystów, przestraszeni koronawirusem i strajkami odwołali wycieczki. Anglicy wrócili na wyspę po Brexit. Metro jeździ, reszta komunikacji miejskiej wznowiła działalność normalnie, to znaczy źle. Autobusy jeżdżą rzadko jak zwykle, są twarde, sztywno zawieszone, co się czuje w krzyżach na dziurawych ulicach. W porównaniu z Paryżem warszawski transport miejski dostarcza doznań luksusu. Polskie biura turystyczne powinny sprzedawać Francuzom przejażdżkę warszawskim tramwajem albo autobusem z Woli na Pelcowiznę, albo z Młocin na Ursynów, albo z Grochowa na Stare Miasto, tak jak się obecnie sprzedaje rejsy po Morzu Śródziemnym i wyspach Bahama. Ze specjalną wzmianką wszystkie pojazdy ogrzewane i klimatyzowane, miejsca przy oknie zapewnione dla osób starszych bezpłatnie. Dodatkową wielką atrakcją podczas mojego niedawnego pobytu w Polsce był Orszak Trzech Króli, porównywalny z Bataille de Fleurs w Nicei, bitwą kwiatów, tyle że w znacznie bezpieczniejszym nastroju. Zachwycił mnie szczególnie król murzyński Baltazar na prawdziwym dwugarbnym wielbłądzie, radośnie adorowany przez warszawiaków, którym odpłacał życzliwym uśmiechem spod szafirowego turbanu Tuarega. Mówiąc o fali i ślinie, nie miałem na myśli piany na plaży, jak Paul Valéry, ale ślinę oburzenia. Ostatnim krzykiem mody manifestantów było plucie w twarz policjantowi. W ciągu 40 lat w Paryżu nie słyszałem tylu wymyślań na prezydenta, co obecnie. W środę manifestanci wdarli się do teatru, gdzie przebywała para prezydencka. Goryle musieli czym prędzej ewakuować Emanuela i Brigitte tylnymi drzwiami w obawie o ich zdrowie i życie. Następnej nocy, to w ubiegłym tygodniu naturalnie, więc następnej nocy demonstranci zdemolowali biura fundacji Madame Macron. Jestem z gruntu przeciwny wszelkim formom gwałtu, ale biura poświęcone jasnej przyszłości bezrobotnych w kraju notorycznego bezrobocia zakrawały naprawdę na prowokacje. Należało się zastanowić. Ostatni raz podobną temperaturę inwektyw odczułem za młodych lat przeciwko Gomułce, ale tamte wymyślania były przynajmniej zabawne, no dobroduszne. Stary pierdoła, czy też stachy głupi górnik, jak mówiła Magdalena Samozwaniec. Ciemniak, mówił Kisielewski. Po półtora roku stałych manifestacji popularność prezydenta Macrona zjechała, według oficjalnych danych na 30, według nieoficjalnych nawet na 9% społecznego poparcia wśród tak zwanych klas popularnych. W klasach niepopularnych, czyli wśród inteligencji, zawsze skłonnej do marzeń, notowania są nieco wyższe, ale jak wiadomo, demokracja to są właśnie klasy popularne, czyli lud. Co powiedziawszy, wypada zauważyć, że we Francji na skutek zaszłości historycznych mamy ludowładztwo mieszane. Starożytni Grecy, których nauk słuchali nabożnie ojcowie nowożytnej demokracji europejskiej, znali obok władzy ludu, demos, także ochlokrację, czyli rządy motłochu, ochlos, wcielone w Atenach przez szewca Kleona. Napoleon, zaradny Korsykanin, przesiągnięty tymi naukami, zrozumiał, że lud, choćby mu przyznać pełnię władzy, nie może rządzić się sam, bo jest na to za głupi, a rządzenie jest sztuką trudną. Toteż Napoleon stworzył wyższe szkoły rządzenia państwem, bardzo trudne, bardzo elitarne i na najwyższym poziomie stworzył je, kiedy już mógł tego dokonać po koronowaniu się na cesarza. Mamy więc we Francji Republikę Ludową z domieszką instytucji cesarskich. Trochę Nerona i trochę Kleona oraz obecnie bardzo dużo Macrona. Kiedy się dzisiaj słyszy o demokracji ludowej lub republikańskiej, na przykład Republika Demokratyczna Kongo albo Republika Demokratyczna Korei Północnej. Wiadomo z góry, że chodzi o mniej lub bardziej krwawą dyktaturę. W każdym razie w naszej krwawej demokracji francuskiej minister spraw wewnętrznych nakazał odebrać policji granaty Gli S4 zawierające trotyl i odpowiedzialne za większość wyrwanych rąk i innych części ciała. Optymiści mówią, że najgorsze za nami. Pesymiści, że teraz dopiero się zacznie. Niech nas nie zwodzi, mówią, widok na ulicach autobusów zamiast pieszych manifestantów. Demonstracje uliczne, jakkolwiek uciążliwe, każdy rozsądny rząd toleruje, jeżeli do nich wręcz nie zachęca. Stanowią bowiem mniejsze zło. Są wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzą nagromadzone pretensje i niezadowolenie. Pokrzyczą sobie, uspokoją się i pójdą, mówią doświadczeni dyrektorzy policji. Teraz wentyl się zatkał. Znikły objawy, ale choroba pozostała niewyleczona. Na razie trwa tylko walka liczb. W ubiegły piątek demonstrowało pokojowo przeciwko projektowi reformy 1 300 000 ludzi według organizatorów, 5 razy mniej według policji. Francuzi nie zrozumieli sensu reformy, mówi się w kołach rządowych. Popełniono błędy dydaktyczne. Przeciwnie, twierdzą zainteresowani, zrozumieliśmy aż za dobrze pokrętne tłumaczenia ministrów i dlatego właśnie podnieśliśmy protesty. Jeżeli przy pomocy granatów wyrywających, ogłuszających i oślepiających oraz kul plastikowych do wybijania oczu rządowi udało się rozpędzić demonstrantów, to zdaniem komentatorów rząd przegrał walkę opinii. Dąży do reform nie po to, aby dopomóc budżetowi państwa, ale mówią, żeby dopomóc budżetowi jaśnie państwa, bogaczy. Rolnicy buntują się, bo im się nie opłaca uprawiać. Kupcy zamykają sklepiki, bo im się nie opłaca handlować. Fabrykanci zamykają ostatnie istniejące fabryki, bo im się nie opłaca produkować. Co jeszcze we Francji się opłaca, trudno powiedzieć. Nawet policjantom się nie opłaca, o czym świadczy ilość samobójstw w ich szeregach. Może opłaci się być prezydentem albo ministrem, ale też nie na długo. Mówi się właśnie o propozycji nowego głosowania w parlamencie, wotum nieufności dla rządu.
O czym świadectwo dał w Kronice Paryskiej Piotr Witt. Serdecznie dziękuję. Prezydent Macron będzie w Warszawie w najbliższy poniedziałek. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo dla pana i dla państwa i dla słuchaczy. Źle ostatnio odbieram przez internet od wczoraj Radio Wnet. Do usłyszenia.
Poprawimy się na pewno. Jest godzina 7:59. Trzy gazety leżą przede mną. Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. I trzy tytuły. Trybunał zatrzymał anarchię. To jest tytuł z Gazety Polskiej Codziennie. Trybunał orzeka pod dyktando PiS. To jest tytuł z Gazety Wyborczej. Riposta Trybunału. To jest tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. O czym to świadczy? O tym, że w Polsce jest pluralizm w mediach i nie ma cenzury. Właśnie o cenzurze raport przygotował Instytut Jagielloński, prezes Instytutu Marcin Roszkowski. Jest w studio Radia Wnet, w Poranku Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Raport dotyczył dokładnie czego?
No, wzięliśmy doświadczenia znanych osób. Profesora Zybertowicza, Pawła Lisickiego, Łukasza Warzechy i kilkunastu jeszcze innych osób. Jak wygląda świat mediów, jak wygląda wolność? Wolność w internecie, wolność wypowiedzi przez środowisko, przez środowisko dziennikarzy. Czy wydawców, a Instytut Jagielloński też jest wydawcą portalu Business Alert, mamy doświadczenia różne, ale też widzimy różne zagrożenia. Bo formalnie, jakby takim pretekstem do tego tekstu, zebraniu na tych różnych doświadczeń, były trzy zdarzenia. Pierwsze to było ocenzurowanie przez portal YouTube dwóch nadawców. Jedna to jest W Sensie.pl i audycji Pawła Lisickiego, też redaktora naczelnego do rzeczy. Drugim doświadczeniem to było cenzurowanie materiałów Marcina Rolli, zresztą waszego tutaj sąsiada w Paście. No i coś, co też dosyć kuriozalnie zostało potem skomentowane, ale cenzura arcybiskupa Jędraszewskiego. Jego homilia, o których patuitowało Radio Maryja. Więc to są takie elementy prewencyjne, które w polskiej przestrzeni publicznej nie powinny się wydarzyć. Niestety jest tak, że mamy na tą polską przestrzeń publiczną nałożone takie ekstra, że tak powiem, przestrzenie, gdzie państwo polskie nie sięga. Bo warto przypomnieć konstytucję. To jest dosyć popularne ostatnio. No i artykuł 54 mówi o tym, że cenzura, po pierwsze, że jest wolność słowa, po drugie, że cenzura jest zakazana. Więc nasz jako Instytut Jagiellońskiego trochę perwersyjny postulat jest taki, żeby niektóre podmioty po prostu dopisać do tego artykułu 54, że one mogą cenzurować. No bo dlaczego mamy, że tak powiem, nie z duchem legalizmu nie postępować, skoro mamy... No w tym wypadku międzynarodowe koncerny, które nie podlegają pod polskie prawo, no to jakby nie mamy do nich żadnego trzymania. Nie ma tego, że tak powiem, trzymania, jeżeli chodzi o polskie prawo, też w kwestiach podatkowych. Wiele podmiotów, nie tylko w przestrzeni medialnej, ale także innych branż, na przykład spożywczej, po prostu w Polsce prowadzi działalność charytatywną. I jest jeszcze na koniec tego wstępu smutna wiadomość. Nie wiem, czy państwo wiecie, jeżeli coś jest za darmo, to my jesteśmy produktem. I ten produkt jest konsumowany tu i teraz. I tu i teraz obowiązują polskie prawa, zarówno podatkowe, jak i te dotyczące cenzury. No i konstytucja. No, takie są ramy, w których funkcjonujemy, czy powinniśmy funkcjonować, czy takie skonstruowane państwo polskie.
To był wstęp, a teraz rozwinięcie?
Rozwinięcie jest takie, że przez te narzędzia dostępu mediów społecznościowych i nie tylko, tak naprawdę w Polsce, bo te przykłady, które dałem, były de facto zgłaszane jako mowa nienawiści, szerzenie dyskryminacji i tak dalej. Więc jakby przez te narzędzia dochodzimy do przestrzeni, w której rewolucja kulturowa dotyka nas oddziaływuje na nas przez korporacje międzynarodowe, które de facto wywierają wpływ też na polskie społeczeństwo. Nie tylko sprzedają tam, nie wiem, proszki, pasty do zębów, wakacje i tak dalej, tylko sprzedając też ideologię, która niekoniecznie musi być dla nas akceptowalna.
Była debata w centrum prasowym Foksal w domu dziennikarza przy ulicy Foksal, oczywiście Foksal 3/5. Czy w tej debacie uczestniczyli przedstawiciele tych wielkich międzynarodowych koncernów? Czy odnosili się jakoś do tego, co my mówimy? Nie chcemy cenzury, chcemy wolności słowa.
Znaczy, moja obserwacja, zaraz odpowiem na to pytanie, ale moja obserwacja jest taka, że w ogóle zaczęliśmy się tym zajmować mniej więcej od ostatniej Krynicy, forum w Krynicy, kiedy po jakichś tam moich wypowiedziach, no właśnie koncentrując się wokół tych elementów raczej podatkowych, jakieś tam pomruki z drugiej strony usłyszałem. Oczywiście tutaj zaproszenie nie zostało przyjęte. Pomysł jest taki, żeby zacząć, że tak powiem, w środowisku o tym rozmawiać, żeby ta przestrzeń, że tak powiem, była wypełniona, żeby zbadać wszystkie aspekty tej sprawy i zacząć formułować postulaty, bo problem jest taki, że duże korporacje są bardzo wdzięcznym elementem dla polityków, no bo otwierają centra nowych technologii, różne, że tak powiem, elementy zapewniają ich też dobrostanu, powodują, że politycy mają się czym pochwalić, ale mało kto jeszcze powszechnie zdaje sobie sprawę, jakie są koszty tego, że mamy de facto monopole, które mogą bardzo mocno wpłynąć na nasze funkcjonowanie. Pan redaktor z Paryża przed chwilą się lekko poskarżył na jakość internetu. Są procesowane na przykład w Stanach Zjednoczonych postulaty, żeby za opłatą w firmy, które, które mają, które uiściły opłatę, miały preferencyjny dostęp do internetu, do szybkości na przykład. Czyli serwisy, które są skupione wokół na przykład, albo usługi skupione wokół dużych korporacji, miałyby preferencje, jeżeli chodzi o dostęp do szybkości na przykład, do przesyłu danych, co w perspektywie tworzenia się tak naprawdę nowej gospodarki spowoduje gigantyczną asymetrię. I takie przedsięwzięcia na przykład jak Radio Wnet, które bardzo lubię i też taksówkarze, z którymi lubią, ja jeżdżę, bardzo lubią, których pozdrawiam, będzie miało inną pozycję rynkową. To nie jest już tak, że w Stanach to się nazywa net neutrality. W Polsce jeszcze to nie jest, że tak powiem, debatowane, ale może nas to spotkać. Więc jakby z jednej strony mamy kwestię zapędów cenzorskich, z drugiej strony mamy kwestię tego, że nie wszyscy w Polsce płacą podatki u źródła, jak to się ładnie mówi, a czerpią z naszych zasobów. A to, że ktoś czerpie z naszych zasobów, czyli w tym wypadku rynku, nie dokładając się do infrastruktury, do sieci przesyłowych, do dróg, do szkół i tak dalej, no jest po prostu nie fair i powinno być, że tak powiem, ograniczone.
I to był postulat, który z tej debaty i z tego raportu wypływa, postulat do rządzących? To jest konkluzja?
To jest też, tak, to jest konkluzja. Tam są przeprowadzane też rozmowy z różnymi osobami publicznymi. Na przykład profesor Zybertowicz bardzo ciekawą rzecz zauważył, że internet daje nam takie poczucie wolności. Ale jak się zastanowimy, to te algorytmy, które tam w różnych tych serwisach są skonstruowane, tak naprawdę niosą nas i możemy, jak już raz sobie klikniemy, do końca, do wieczora spędzić, korzystając z kolejnych podpowiedzi. I mamy taki pozór wolności. I to jest debata, która powinna wybrzmieć z takiego prostego punktu widzenia, że w tej nowej gospodarce kwestii wolności słowa, obrotu informacją będą istotnym elementem. I czy my jesteśmy gotowi na te wyzwania, które będą za 10-20 lat? Które już czasami zagrażają polskiej społeczności, ale też gospodarce.
My mówimy o wolności w internecie, o jakiejś uczciwości, o sprawiedliwości. To głos, który wybrzmiewa za sprawą Instytutu Jagiellońskiego, za sprawą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a tymczasem to właśnie Polska jest oskarżana o łamanie zasad wolności słowa. Są takie raporty przez znane międzynarodowe instytuty przygotowywane, w którym mówi, w Polsce jest coraz gorzej z wolnością słowa, coraz mniejszy dostęp jest do informacji. To wszystko jest nieprawda i oparte o nieprawdę. Taka jest narracja, która jest dominująca. Zresztą tą wolność słowa się ogranicza pod rozmaitymi tymi pretekstami, tak, że to jest na przykład mowa nienawiści, że jest niepoprawne politycznie i tak dalej, i tak dalej.
W Polsce panuje faszyzm, ja to udowodnię, dlatego że faszyzm, kolebką faszyzmu są Włochy, a w polskim hymnie jest napisane z ziemi włoskiej do Polski. I to jakby to jest jasne, że w Polsce jest faszyzm. A tak zupełnie poważnie, to logika praktyczna zupełnie nie funkcjonuje w tej liberalnej demokracji. Też zresztą ten materiał bardzo ciekawy z Paryża był de facto o tym, że jak jest przymiotnikowa demokracja, to ona po prostu nie funkcjonuje. Oderwaliśmy się od logiki praktycznej, od prawdy materialnej i wszystkie wrzaskońskie mniejszości, które obrażają całą resztę, to wyrażają swoją wolność słowa, a ta milcząca większość, jeżeli się przeciwstawia, to jest nagle mowa nienawiści, więc no, żebyśmy gdzieś, że tak powiem, opanowali się w tym całym szaleństwie.
Mam pewien pomysł, jeżeli Instytut Jagielloński zechce skorzystać z gościnnych stron Kuriera Wnet, to moglibyśmy opublikować fragment tego raportu albo fragment tej dyskusji. To jest propozycja do przemyślenia.
Bardzo serdecznie
nowy
dziękuję.
Kurier Wnet będzie w kioskach już 13 lutego, ale zachęcam Państwa do czytania tego kuriera, który w tej chwili w kioskach jest. Tekst Stefana Truszczyńskiego o sędziach, o prokuratorach. Ważny tekst, ważne wywiady, ważne rozmowy w tym kurierze, który jest w kioskach albo w budynku Pasty na 5 piętrze. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Zegar wskazuje godzinę 8:12.